szukając Słowa Bożego. W naszym studiu jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Witamy serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom, Radio Maryja. Witam serdecznie po jakiejś dłuższej przerwie, ponieważ mnie tu już prawie pół roku nie było. Tym niemniej bardzo się cieszę, że mogę na nowo z radiosłuchaczami dzisiaj podzielić się refleksją nad czytaniami biblijnymi, które nam będą towarzyszyć w najbliższą niedzielę, tak jak to zawsze czynimy o tej porze, może to godzinę później, zawsze tutaj ten program ma miejsce. Dzisiaj nie będzie dzielenia się tym słowem z radiosłuchaczami, tym niemniej chcemy się przygotować jak najlepiej na spotkanie z żywym słowem w 11 niedzielę zwykłą roku C, bo taka przed nami i razem tutaj chcemy to słowo zgłębiać, bo tylko słuchając słowa pogłębiamy wiarę. Ona musi być karmiona Bożym głosem. Kiedy Bóg do nas dociera ze swoim słowem, do naszego serca, wtedy to serce staje się nowe, piękne, byśmy powiedzieli takie niepokalane, jak to też w tych tajemnicach czerwca rozważamy. Słowo Maryi, która rozważała, serce Maryi, która rozważała właśnie w swoim sercu słowo Boga, upodobniajmy się też do serca Pana Jezusa. Ono też było właśnie pełne miłości do nas wyrażanej później, jak to dzisiaj też zobaczymy w Ewangelii, pięknym słowem. Czasem jednym słowem Chrystus potrafił odmienić cały los człowieka, więc my też starajmy się na to słowo uzdrowienia jak najpiękniej otworzyć. Słuchajmy się najpierw w słowa pierwszego czytania, które w najbliższą niedzielę będzie pochodzić z drugiej księgi Samuela, z rozdziału 12, wiersze od 7 do 10 i wiersz 13. To krótki urywek dłuższego, jak pamiętamy, dialogu, spotkania proroka Natana i króla Dawida. Otwórzmy zatem nasze serca na to starotestamentalne przesłanie.
Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hittytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali cię od domu twego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hittyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech. Nie umrzesz.
Pierwsze czytanie, które przed chwilą usłyszeliśmy, prezentuje nam dwie wielkie postaci autorytety Starego Testamentu, Natana i króla Dawida. Natan pojawia się, jak zauważamy, przed Dawidem jako prorok. Wyraźnie jest to podkreślone, inaczej można powiedzieć, jako usta Pana. Nie przychodzi z własnego autorytetu, tylko czuje się i widać to w jego postawie, jest jego obowiązek, by przekazać wolę Bożą królowi. A przekazana wola Boża jest i przesłanie dla Dawida, jak zauważamy, jest bardzo bolesne. I prorok nie boi się tego przesłania królowi zaprezentować. Przesłanie to mówi konkretnie o bardzo ciężkich przestępstwach Dawida. O cudzołóstwie, o morderstwie, o, można powiedzieć, lekceważącym traktowaniu swoich poddanych. Król Dawid, który z takim entuzjazmem został wprowadzony na tron, w pewnym momencie swojego panowania jakby zachłysnął się swoją władzą. Wiemy, że równolegle jakby do tego epizodu, bo to tło trzeba sobie tutaj naświetlić, dzieją się też rzeczy bardzo ważne dla państwa. Dawid w tym czasie, kiedy pozostaje w pałacu, zadłuża się w obcej kobiecie obcego mężczyzny w Betrzebie, bo właśnie na kanwie tego wydarzenia mamy dzisiejsze oskarżenie proroka Dawida, zaniedbał całkowicie swoje obowiązki. Zamiast być z żołnierzami na polu bitwy, nie ma go tam, jest nieobecny, zajmuje się jakby tylko i wyłącznie swoją osobą. Również bardzo wielkie i dramatyczne rzeczy dzieją się w jego domu, bo i też to cudzołóstwo rozbije jakby właściwe relacje rodzinne, a w jego domu w tym czasie też ma miejsce i cudzołóstwo, i gwałt brata na siostrze, jednocześnie bunt, jak wiemy, w konsekwencji innego syna Dawida, Absaloma, a więc rzeczy, które jakby rozważamy w tle i samo to dzisiejsze czytanie są bardzo istotne, ale jak zauważamy, całe sedno tych dzisiejszych rozważań, najważniejsza rzecz, która wypływa z tego czytania, to przede wszystkim niewdzięczność Dawida wobec Słowa Bożego, które zapewniało go, iż otrzyma wszystko, jeśli będzie wierny Bożym przykazaniom. W tym momencie także pojawia się wielkość króla, ponieważ potrafi wobec proroka pańskiego, jest też ten moment w historii królestwa, kiedy królowie są otwarci na przesłanie proroka, kiedy współpracują z nimi, za chwilę bowiem nastąpi całkowite poróżnienie. Ta wielkość właśnie polega na tym, że król jest otwarty na Bożą prawdę. Potrafi swoją niesprawiedliwość i swój błąd dostrzec. Otwiera się na przesłanie proroka. A więc i Bóg wtedy otwiera się na człowieka. Dlatego też właśnie będzie mu przebaczone. O tym też mówią inne teksty Starego Testamentu w kontekście tej dzisiejszej perykopy wyjętej z drugiej księgi Samuela. Warto sobie porównać też, że Bóg zawsze tego, który potrafi dostrzec swój błąd, swój grzech, swój upadek, nie trwa w zatwardziałości, w zacietrzewieniu wobec Boga, ale dostrzega, że jedynym lekarstwem teraz na swoje błędy jest Boże Słowo, Boża interwencja. Odnajdujemy to w wielu tekstach Starego Testamentu i w Psalmie 32, w Księdze Mądrości, rozdział 11, to jakby paralelne teksty do naszego dzisiejszego rozważania. Jest to bardzo ważne przesłanie, ponieważ dzisiaj nam często też brakuje tej postawy, a szczególnie autorytetom, postawy otwartości na Boże pouczenie. Często dzisiaj człowiek zastąpił jakby Boga w swoim postępowaniu. Dawid też w pewnym momencie uważał, że jego władza jest już tak absolutna i tak wielka, że potrafi, czy wolno mu popełnić każde przestępstwo i ono zostanie jakby zakryte, nieujawnione, nie wypłynie ono na, że tak powiem, szerszy front, szerszą scenę. Za tym wszystkim kryje się jednak Bóg jako głos sumienia, posyła swoich heroldów. Dzisiaj też często ten głos jest lekceważony, tłumiony, ale tylko kiedy człowiek jest otwarty na niego, kiedy człowiek potrafi przyjąć pouczenie, może się dokonać coś wielkiego. I kolejna prawda, jaka dzisiaj tutaj też pojawia się, króciutko zarysowana, to wielkie miłosierdzie Boże. Jeśli człowiek uzna swój grzech, jeśli uzna swój upadek, to Bóg przebacza bez względu na to, jak wiele człowiek zła popełni. Zauważmy, że dzisiejsza historia Dawida jest bardzo podobna też do innych historii Starego Testamentu, kiedy Bóg okazuje wiele dobrodziejstw. Za chwilę będzie też je okazywał bardzo mocno jeszcze synowi Dawida, Salomonowi, i ten również uzyska Boże zaufanie. I wiemy, że dopóki Salomon później będzie wierny Bożym przykazaniom, samo nie poprosi o to, żeby Bóg był z nim ze swoją mądrością, żeby swoim umysłem mógł pouczać, dopóki będzie wierny właśnie tym zobowiązaniom, Bóg też będzie wychodził naprzeciw, królestwo będzie się rozwijać, będzie się poszerzać, będzie panował ład i porządek. Ale kiedy, jak to mówi autor biblijny, Salomon odwróci swoje serce od Boga, bo o takie prosił, o serce słuchające, potem je zamknie na głos Boży, zaczynają się rzeczy katastrofalne i złe. Podobne przesłanie ma na przykład tekst o dobrodziejstwie, jakie Bóg chciał wyświadczyć winnicy, o której pisze Izajasz w rozdziale 5 swojej księgi. Bóg właściwie ze swej strony zrobił wszystko, tak jak zrobił wszystko w życiu Dawida, Salomona i innych bohaterów. Dał im, o czym dzisiaj czytanie nas zapewnia, i dałby jeszcze więcej, gdyby poprosili w sposób prawy i zgodny z Bożymi przykazaniami. A jednak często człowiek właśnie okazuje się niewdzięczny i niewierny. I podobna dzisiejsza scena, zauważmy, kiedy Dawid mówi: zgrzeszyłem wobec Pana. To wyznanie jest jakby też echem pewnego wezwania czy słowa, które słyszymy w Księdze Rodzaju, kiedy Adam mówi i przyznaje się przed Bogiem po dokonaniu pierwszego grzechu w dziejach ludzkości: jestem nagi, czyli też zgrzeszyłem. Grzech obnażył moją małość, grzech obnażył wszystkie moje słabości. To często właśnie to wyznanie, właściwie to ono jest decydujące, to ono właśnie jest w stanie odnowić duchowe oblicze. Człowiek staje w prawdzie. Człowiek jest uwolniony wtedy od kłamstwa, od niewierności. Ta postawa jest dzisiaj z pierwszego czytania niezwykle istotna dla nas, byśmy stawali przed Bogiem w prawdzie, byśmy też często umieli przed Bogiem. Często dzieje się też w relacji bardzo intymnej. Właśnie te dzisiejsze czytania, te wspomniane teksty Starego Testamentu pokazują, że w takim przypadku powinna być bardzo osobista relacja. Nie trzeba tego często wyznawać przed ogółem. Ważne, żeby Bóg to usłyszał, ale przed Nim muszę wyznać prawdę. Bóg nie może nic zrobić, jeżeli trwamy w kłamstwie, jeżeli nie chcemy się wyzwolić z grzechu, jeżeli zapewniamy sami siebie i zagłuszamy nasze sumienie, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest we właściwym ładzie. Bóg może zainterweniować wtedy, kiedy człowiek przyzna się przed nim i otworzy, i stwierdzi, że rzeczywiście nie ma nic Bogu do zaoferowania. Bóg znowu musi człowieka wypełnić. Tym wypełnianiem Bożym w nas jest właśnie Boże Słowo, Boża Prawda, nowe jakby otwarcie się na to słowo pouczenia. Więc wszystkie te chwile, które są może i trudne i dla nas takim obnażeniem naszej nagości, kiedy je stwierdzamy może w tym kontekście obecnym naszego życia, starajmy się Bogu przedstawić i w świetle tego Słowa Bożego, które będziemy słyszeć w niedzielę, starajmy się przed Bogiem stawać w prawdzie. Bo tylko to Słowo prawdy, Boże Słowo może nas na nowo oczyścić i przywrócić do życia, tak jak przywróciło króla Dawida i na nowo pozwoliło mu być prawym i dobrym królem. Słuchajmy się teraz w słowa drugiego czytania, które usłyszymy w naszych świątyniach w czasie mszy świętej w najbliższą niedzielę. Pochodzi ono z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów z rozdziału drugiego. Nieduży fragment, wiersze 16, a potem od 19 do 21.
Bracia, przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie nie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, jako że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonując się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo.
Drugie czytanie, pozornie inne tematycznie, ale tylko pozornie od pierwszego, ponieważ nie zawsze mamy ten związek, jak wiemy. Pierwsze czytanie najczęściej łączy nam się z Ewangelią, ale i to drugie czytanie dzisiejsze świętego Pawła z listu do Galatów jest też bardzo mocno związane z tym, co mówiło nam czytanie z Księgi Samuela, z drugiej Księgi Samuela. Pytanie Pawła, jak widzimy, zadane nam dzisiaj w tych słowach, które kieruje poprzez czytanie z listu do Galatów, brzmi: kto jest naprawdę sprawiedliwy? O to samo chodziło tak naprawdę w pierwszym czytaniu. Dawid uważał się za sprawiedliwego, uważał się w ludzkich oczach przed samym sobą, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest też usprawiedliwione, jako król ma prawo do wielu rzeczy, których nie ma przeciętny człowiek. Okazuje się, że w oczach Bożych jest inaczej. Dzisiaj Paweł próbuje, zresztą nie pierwszy raz, bo podobne sformułowania, podobne prawdy próbuje wyłożyć i wyjaśnić w liście do Rzymian, to dzisiaj w liście do Galatów, mówiąc o tym, kto jest prawdziwie sprawiedliwy, przede wszystkim nakazuje adresatom swojego listu zwracać uwagę na postawę wiary. Wiemy, że Stary Testament i z taką wiedzą i wiadomościami też równolegle z Pawłem docierali do Galatów, do nawracających się na pogaństwo różni, bo to pokazują Dzieje Apostolskie, różni wysłańcy, posłańcy. Paweł jasno formułuje dzisiaj swoją naukę. Przede wszystkim wiara. Oczywiście nie chcemy odchodzić poprzez to czytanie i poprzez takie wyjaśnienie w stronę protestantyzmu, gdzie tylko wiara się liczy, ale Paweł chce powiedzieć wiara na pierwszym miejscu. Jeżeli będziesz wierzył, to pójdą w parze za tym także uczynki. Dopełni jakby tej wiedzy nam później święty Jakub, apostoł, który pokaże właśnie, że wiara bez uczynków jest martwa, ale ona najpierw musi być, ona najpierw musi w człowieku zaistnieć. Samo spełnianie zewnętrznych uczynków do niczego jeszcze dobrego człowieka nie doprowadzi. Zresztą Paweł nazywa je dzisiaj po imieniu, że są to dzieła, czy w wierszu 16 mówi, że są to uczynki wymagane przez prawo. Sama litera prawa bez głębi, bez przyjęcia tego słowa rzeczywiście sercem, czyli po prostu otwarcie się na wiarę, jest niczym. A wiara, jak wiemy, co też święty Paweł podkreśla wielokrotnie, zwłaszcza też w liście do Rzymian, bierze się ze słuchania. Więc jeżeli my mamy wątpliwości i to czytanie też do nas dotrze w najbliższą niedzielę i oby dotarło do głębi wnętrza naszej duszy, naszego serca, to też pytajmy się, czy nasza wiara często nie jest tylko udawana, nie jest pewnym pozorem robionym od święta, pustym gestem, udziałem w liturgii, postawą liturgiczną, za którą niestety nie kryje się żadna głęboka więź, żaden związek tak intymny choćby jak właśnie związek Dawida z Bogiem, bo właśnie ten intymny, głęboki związek wiary pozwolił mu później powstać z grzechu. Nasz związek z Bogiem opiera się, jak Paweł powiada, na relacji do Chrystusa, bo to wszystko, co człowiek posiada, od niego pochodzi, to jak już by niejako wyższy poziom w stosunku do tego, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. I z tą Bożą łaską, z samym Synem, który za nas został wydany, Bóg zwraca się do nas i proponuje go jako treść naszej wiary. A ta wiara będzie budowana przede wszystkim na żywej relacji. Więc nasze spotkanie w najbliższą niedzielę niech właśnie tak przebiega. Jako wiara w to, iż spotykam żywego Boga, przyjaciela, tego, który za mnie dokonał największego dzieła. Dla mnie tego dokonał. Dzieła zbawienia, oddał się sam na ukrzyżowanie, zgładził moje grzechy, a teraz po prostu pragnie mojej przyjacielskiej, głębokiej relacji poprzez wiarę, że tam żywy w tabernakulum i żywy w tym słowie, które rozważamy, jest obecny, kocha mnie i chce ze mną rozmawiać. Słuchajmy się teraz w słowa Ewangelii. Perykopy, którą usłyszymy w najbliższą niedzielę, pochodzi ona z Ewangelii świętego Łukasza z rozdziału 7, od wiersza 36 do rozdziału 8, wiersz 3. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem, a oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u stóp jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu się mało odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Zauważmy na samym początku naszego rozważania, którym już dotykamy tekstu Ewangelii w najbliższą niedzielę, to właśnie teologiczne powiązanie między tekstem, zwłaszcza Ewangelii, i pierwszego czytania, czyli temat Bożego miłosierdzia, Bożej łaskawości, Bożej łaski, którą Bóg chce okazywać, jeśli człowiek przed Nim staje w postawie szczerej, otwartej, w postawie prawdy po prostu. Można powiedzieć inaczej, w postawie grzesznika, kiedy nie uważa siebie za sprawiedliwego, za niepokalanego, świętego, czy jeszcze innych, byśmy tu użyli przymiotników, które świadczą, że gdzieś w człowieku zanikła ta właściwa relacja do Boga. I popatrzmy od razu pierwsza rzecz, jaka rzuca się dzisiaj w oczy w Ewangelii. Mamy kontrast. Bohaterami tego fragmentu, oczywiście patrząc zawsze właściwie na Ewangelii, jest Jezus Chrystus, tym głównym bohaterem, który jakby rozwiązuje nam cały problem zaistniały w tej dzisiejszej scenie. Ale tak naprawdę autor chce nam i stawia na dwóch biegunach postacie Szymona faryzeusza i jawnogrzesznicy czy nierządnicy. Czyli z jednej strony postać, którą jakby dobrze znamy, bo przedstawia nam ją święty Łukasz bardzo wyraźnie. To jest faryzeusz, to jest jakiś człowiek zaangażowany w życie społeczne, musi być zasobnym człowiekiem, musi być dość bogaty, skoro wyprawia ucztę i obiad dla licznego grona. Postać raczej ogółem szanowana i też znana z imienia. Z drugiej strony kobieta bardzo anonimowa. Ani nie znamy jej imienia, ani nie znamy jej relacji społecznych, ani nie wiemy, gdzie mieszka, nie wiemy, czy jest mężatką. Jedno wiemy, jest grzesznicą. Te dwie postawy i te dwie postaci stają jakby w tym wielkim kontraście wobec siebie. I zauważmy, że tu znowu przywołuje nam autor na pamięć, na naszą znajomość jakby biblijną, bo od razu, kiedy nam mówi i wyjaśnia dzisiejszą postawę, że tylko właśnie postawa otwartości i uznania swojej winy jest przed Bogiem zauważona, uznana i jest szansa na Bożą interwencję, wraca tutaj jakby na myśl przypowieść o dwóch dłużnikach, która jest tutaj w jakiś sposób skrócony podana, a też znamy tę postać, przypowieść, kiedy mówi nam autor o tym, że jeden z było dwóch dłużników, Bóg dłużnikowi najpierw bardzo mocno zadłużonemu, czy władca, czy król, jak on jest przedstawiony, daruje, ale on nie potrafi okazać miłosierdzia wobec swojego współbrata. Również wraca tutaj temat odpuszczania grzechów. Pamiętamy, że podobna scena ma miejsce w momencie spuszczenia przed oblicze Chrystusa paralityka na łożu. I tam też Chrystus mówi bardzo krótkie słowa, nie tylko uzdrawia, dokonuje cudu, ale mówi też o odpuszczeniu grzechów. To wzbudza ogólne zgorszenie i poruszenie, ale właśnie o to Bogu najbardziej chodzi. Bo też dziś dzieje się cud w kobiecie. Kobieta, która jest nikim, która jest na samym dnie, na marginesie życiowym, staje znowu jako uzdrowiona, jako duchowo wolna. Właśnie dlatego, że umiała, co zobaczymy też za chwilę w kolejnym rozważaniu, stanąć w postawie pokutnej, w postawie uniżonej, w postawie, która liczyła już tylko na Bożą interwencję. Wraca zatem temat, który poruszyliśmy w pierwszym czytaniu. I my stawajmy w prawdzie, umiejmy przed Bogiem wyznać nasze grzechy, prosić o ten wewnętrzny cud, bo na tym cudzie Bogu najbardziej zależy. Na tym byśmy uwierzyli, że to On jest tym lekarzem, Panem i Mistrzem, naszym przyjacielem, który nas może podźwignąć, może nas uzdrowić, tak jak tę kobietę, przede wszystkim duchowo. Czyli Bóg chce widzieć naszą wiarę, gotową do przyjęcia Jego zbawczego gestu. Chciałbym, żebyśmy na zakończenie tych naszych dzisiejszych rozważań, w ostatnim takim krótkim komentarzu do dzisiejszej Ewangelii, zwrócili uwagę na kilka gestów, które charakteryzują zwłaszcza postawę kobiety, która jest jednym, jak powiedzieliśmy, z głównych bohaterów dzisiejszej Ewangelii. Mówi się o tej kobiecie, że takim intensywnie przede wszystkim zwraca Łukasz uwagę w swojej Ewangelii, że kobieta całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Ale chodzi nam przede wszystkim, zresztą uwypuklił to bardzo pięknie w swoich komentarzach obecny kardynał Mediolanu, kardynał Ravasi, na ten moment umycia nóg, dotykania nóg, w ogóle na termin nogi, stopy. On jest bardzo ważny w Piśmie Świętym. Człowiek tamtego czasu bardzo szanował ten organ, tę część ciała. Wiemy, że Chrystus wykorzystuje właśnie nogi apostołów, by pokazać swoją najgłębszą pokorę, postawę służby. Ten opis mycia nóg, pamiętamy, w Ewangelii świętego Jana zastępuje opis ustanowienia Eucharystii, ofiary. Większej nie mogło być, kiedy mistrz staje w postawie ofiary i uniżenia wobec uczniów i obmywa im nogi, czyli dokonuje funkcji, czynności najbardziej poniżającej, którą często karano sługę, który był nieposłuszny w domu swego pana. Dzisiaj wielokrotnie widzimy w tym tekście, właściwie ten termin jest tematem całej Ewangelii, pojawia się bardzo często, mówi się o tym, że nie podano misy do umycia nóg, że właśnie te nogi są całowane, namaszczane i tak dalej, ocierane, więc ciągle wraca nam ten temat. Po prostu chcemy zauważyć, że przed Bogiem nasza postawa to też jakby postawa ofiary, która bardzo często kosztuje wiele, ale póki ona nie będzie jakby ukazana, czyli wyznanie, pokazanie mojego wnętrza, mojej najbardziej jakby intymnej postawy. Bardzo trudno nam się, ludziom często dumnym z siebie, często właśnie uważających się za nowoczesnych, jeżeli nie znajdziemy w sobie tej postawy też pokory, pewnej uległości wobec Boga, że jesteśmy zdolni nawet do takich bardzo poniżających funkcji w ludzkich oczach, a przecież właśnie w oczach Bożych jako funkcji bardzo zasługującej, Bóg nie może dokonać w nas tego uzdrowienia, bo sam taką postawę kiedyś przyjął i przez taką postawę dopiero człowiek prawdziwie żyje. Prawdziwa postawa w Ewangelii proponowana to jest właśnie postawa służby. Chrystus pyta wtedy, kiedy mył uczniom nogi, bardzo jasno: czy zrozumieliście, co wam uczyniłem? Jak nie będziecie sobie nawzajem umywać nóg, to nie będziecie mieli udziału ze mną. Udział ma kobieta dzisiaj, ponieważ właśnie tego dokonała. Szymon był zbyt hardy, zbyt, byśmy powiedzieli, też gruboskórny, zamknięty, pyszny, zadufany w sobie. Nie umiał się na to przesłanie otworzyć. Zauważmy jeszcze jedno takie ciekawe powiązanie, że znowu z pierwszym czytaniem, już na samo zakończenie, że w pierwszym czytaniu poruszaliśmy dzisiaj króla Dawida. Otóż tam jest w jego historii też taka scena w rozdziale 25 pierwszej księgi Samuela, kiedy on spotyka inną kobietę, która też stanie się jego żoną, stała się jego żoną w historii, Abigail. Ona, kiedy chciała przyjąć Dawida, pokazać właśnie swoją postawę uległości, swoją postawę też zaufania do Dawida, jakby wyrazić swoją też cześć dla jego osoby, już króla wtedy, czy pretendenta do królowania, to też obmyła mu nogi. Właśnie to samo dzisiaj, czyli mamy tę łączność między postawą Dawida, dzisiaj postawa w Ewangelii kobiety. Taka postawa tylko jest w stanie właśnie otworzyć nas na Boga, a Bóg może zainterweniować i powiedzieć: odpuszczone są tobie także liczne grzechy, bo bardzo umiłowałeś, bo umiesz służyć, bo umiesz cząstkę swego serca komuś ofiarować. Życzę wszystkim, którzy kochają Boże Słowo, aby na jego kartach właśnie odnajdywali jego najgłębsze przesłanie, to znaczy właśnie umiejętność służenia, umiejętność bycia z Bogiem. To też kosztuje po prostu cząstkę nas, czyli otwartość, czas dla Boga, czasem poświęcenie jakiejś też ulubionej i funkcji, i czynności, by jakby zagłębić się w tym słowie, które do nas przemawia. Ono potrzebuje też w nas pewnej przestrzeni, naszego czasu, naszego wysiłku, naszego zrozumienia, koncentracji. Tego Bóg też w nas poszukuje jakby. I chciałbym, żebyśmy wszyscy, tak jak tutaj słuchaliśmy dzisiaj, jak poszukujemy co niedzielę Bożego Słowa, także i w najbliższą mieli dla tego Boga cząstkę czasu naszego, byśmy właśnie tak umieli przed Bogiem klęknąć jak ta kobieta w Ewangelii i całkowicie się Jego zbawczemu dziełu, czy temu boskiemu dotknięciu poprzez Słowo, które do nas płynie w najbliższą niedzielę, w Bogu zagłębić, byśmy chcieli nawet zadłużyć, by ono nas prowadziło, by pozwoliło nam te najwłaściwsze postawy w życiu, szczególnie właśnie postawę służby, postawę często pokuty, odkrywać, byśmy coraz bliżej Boga po prostu byli i z Nim kiedyś mogli razem na taką ucztę, o której dzisiaj wspomina Ewangelia, zasiąść także do stołu.
Drodzy Państwo, dziś po kartach Pisma Świętego przeprowadził nas ksiądz Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji toruńskiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Bóg zapłać.
Idźcie na cały.